I wracamy do Księgi Samuela, 16 rozdział. Szesnasty rozdział pierwszej Księgi Samuela. Przeczytamy od 14 wersetu. Od 14 wersetu do końca rozdziału. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, to duch zły od Boga trapi cię. Niech rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię zły duch od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz, mąż waleczny, wymowny, urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem, przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła obieczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć, niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy zły duch od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Ojcze, wierzymy, że Ty jesteś pełen łaski dla nas, dla swoich dzieci. Modlimy się, abyś objął nas swoją łaską, abyś nas przemieniał. Szczególnie teraz, kiedy będziemy słuchali Twojego słowa. Jesteśmy, Panie, głodni, spragnieni Twojego pokarmu. Dlatego udziel nam go, Panie, abyśmy żyli w mocy Twojego słowa, mocy Twojego ducha, abyśmy naszym życiem wyrażali to, do czego nas powołałeś. Do swojej chwały, ale też naszej radości z powodu Twoich dzieł. Amen. Mówiliśmy o tym, że Dawid został namaszczony na króla. Działo się to, można powiedzieć, jeszcze nie publicznie w domu Isajego. Samuel odnalazł Dawida. Bóg wskazał spośród wielu synów Isajego właśnie tego najmłodszego, tego ostatniego Dawida. Został namaszczony olejkiem na króla. Czytamy, że Duch Święty zstąpił na Dawida, ale jeszcze Dawid nie obejmuje panowania. Także Dawid jest królem, ale nie jest jeszcze posadzony na tronie. Został namaszczony, Duch Święty spoczął na nim. I tutaj mamy pierwszą scenę, w której Dawid spotyka się z obecnym królem. Cały czas obecnym królem Saulem. Czyli mamy Saula i mamy w końcu Dawida. Obaj przez jakiś czas będą tutaj szli równolegle w tej księdze. Pierwszy król, Saul, który został postawiony na tronie ze względu na oczekiwania ludzi, bo chcemy, Izraelici mówili, chcemy króla na wzór innych narodów. Tak? Mówiliśmy już o tym, że samo pragnienie posiadania króla nie było niczym złym. Problem był taki, że chcieli być jak inne narody. Chcemy się upodobnić do innych narodów. Więc Bóg mówi, dobrze, zrobimy tak, ale pamiętajcie, będziecie ponosili konsekwencje waszej decyzji. Czyli mamy Saula, mamy Dawida na scenie. Dwóch ludzi, którzy reprezentują dwa sposoby służenia Bogu. Saul jest królem cielesnym, Dawid jest duchowy. Saul ukazuje, co się dzieje, kiedy człowiek chce pełnić wolę Bożą na swój własny sposób. Co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna być twórczy w służbie Bogu? Dawid ukazuje, co się dzieje, kiedy człowiek pełni wolę Bożą. Saul jest obrazem, jest typem pierwszego Adama w ogrodzie Eden, który był reprezentantem ludu i zgrzeszył. Był, można powiedzieć, twórczy. Dawid jest typem ostatniego Adama, czyli Chrystusa. Oczywiście Dawid był również człowiekiem grzesznym, czego Biblia nie ukrywa. Dawid zgrzeszył w potworny, poważny sposób. Pamiętajmy, kiedy mówię, Dawid jest obrazem, typem Chrystusa. to nie oznacza, że jest Chrystusem. Nie jest bez grzechu. Jest niedoskonałym cieniem Chrystusa. I mimo upadków Dawida, to kontrast między nim a Saulem jest dosyć jasny. Grzechy Dawida są poważne, zabójstwo, cudzołóstwo, ale Dawid żałuje. Dawid odwraca się od grzechu i wraca do Boga. Saul, kiedy grzeszy, szuka 1001 usprawiedliwień. Że Panie, ale to już ten Samuel się spóźniał, więc musiałem złożyć ofiarę, do której nie miałem prawa. Rycerze mnie opuścili, więc to oni są winni. Szukał wielu wymówek, żeby usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo. Dawid, kiedy zgrzeszył, początkowo też był zaślepiony na swój grzech, ale ostatecznie pokutował, wołał: Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu, nie opuszczaj mnie, nie zabieraj swojego ducha ode mnie. Duch spoczął na Dawidzie, o czym czytaliśmy ostatnio, natomiast od Saula Duch Pański odstąpił. 14 werset. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Czyli obaj przeszli pewną duchową przemianę, ale to była przemiana w dwóch różnych kierunkach. Od Saula odstąpił duch, tak, został, owszem, był wybrany, miał znaczną, wiodącą pozycję, doświadczał mocy Bożej, ale stopniowo oddalał się od Boga, odrzucał Pana. Jego serce stawało się krok po kroku coraz bardziej twarde i nieposłuszne. I to jest ilustracja też prawdy, o której mówi Nowy Testament w liście do Hebrajczyków. Urywek, który mówi o odstępstwie tych, którzy są przy Panu, którzy doświadczali nadprzyrodzoności, cudownych mocy Ducha Świętego, ale zatwardzili swoje serce i odpadli. Hebrajczyków 6:4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Wydaje się, że tych rzeczy doświadczył Saul. Był uczestnikiem Ducha Świętego, zakosztował daru niebiańskiego, w jakimś sensie został oświecony, zakosztował Słowa Bożego, ale odpadł. I to jest ostrzeżenie, nie tylko w Starym Testamencie, ale również w Nowym, dla nas wszystkich. To jest ostrzeżenie, które mówi, że dobry początek nie gwarantuje pomyślnego końca. Warunkiem pomyślnego końca jest trwanie w wierze, a nie wskazywanie na jakieś przeszłe doświadczenie oświecenia. Trwanie w wierze, ale i więcej, nie tylko trwanie, wydawanie owoców. Także w naszej wierze, słuchajcie, chodzi o coś więcej niż trwanie. Chodzi o rozwój. Jezus mówi, że latorośl, która jest częścią winnego krzewu, latorośl, czyli my. Taki jest obraz. My jesteśmy latoroślami, on jest krzewem winnym. Latorośl, która jest częścią krzewu winnego, będzie odcięta, kiedy? Jeśli nie będzie wydawała owoców. Jana 15:1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi Jezus, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeżeli jesteś latoroślą, a nie wydajesz owoców, to jesteśmy wtedy w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dlatego, że każdą latorość, która nie wydaje owocu, winogrodnik odcina. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jezus wzywa cię do wydawania owoców. Twoim celem jest owocowanie, rozwój, dojrzewanie. I tak to jest, kiedy ktoś się prawdziwie nawraca do Boga, kiedy ktoś jest człowiekiem odrodzonym, pojawia się w nim zupełnie inny rodzaj pragnień. To jest głód i pragnienie zupełnie innego menu, aniżeli miał wcześniej. To jest pragnienie czystości moralnej, to jest głód i pragnienie sprawiedliwości, to jest chęć zewleczenia z siebie starego człowieka wraz z jego pożądliwościami i przeobleczenie w nowego. List do Kolosan mówi o tym w 3 rozdziale. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami i przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli u człowieka wierzącego Powinna być obecna radość z kroczenia z Chrystusem, powinna być obecna radość w uśmiercaniu grzechu, z postępów w świętości. Kiedy upadasz, powinno to wywoływać u ciebie smutek i żal za grzechy, pragnienie nawrócenia, a nie pragnienie przykrywania grzechów. I to jest znowu kolejna, już mówiliśmy o tym, to jest właśnie ta różnica między Saulem a Dawidem. Popadli w grzech, ale Dawid, tylko Dawid, naprawdę żałował, naprawdę odwrócił się od grzechu, żeby na nowo służyć Bogu. Zasmucił się z powodu grzechu. I czytamy, że od Saula odszedł duch pański i zaczął go trapić duch zły też od Pana. Nie oznacza to, że Bóg jest źródłem złych duchów. To jest raczej podkreślenie, że kiedy Duch Święty przestaje działać, kiedy Duch Święty odchodzi, taka osoba staje się łatwym łupem szatana i własnej grzeszności, która go niszczy. Dlaczego jest powiedziane, że to jest zły duch od Pana? Myślę, że przyczyna jest w tym, że nawet demony są pod Bożą kontrolą. To nie jest tak, że demony są równorzędnymi przeciwnikami Bożymi i są w stanie pokrzyżować Boże plany. Są w stanie wyrządzić tyle szkód, na ile zezwoli im Bóg. Pamiętacie historię Hioba. Przychodzi diabeł do Boga, wskazuje na Hioba i Bóg powiedział, dobrze, możesz dotknąć jego ciało, możesz dotknąć jego rodzinę, ale nie dalej. Innymi słowy, Bóg wskazywał tą granicę, do której szatan mógł wyrządzić szkody Hiobowi. Czyli nawet działanie diabła jest pod Bożą kontrolą. I Saul został wydany na pastwę konsekwencji własnego grzechu. I czytamy, że dopadł go duch zły i popadł w stan, można byśmy powiedzieli naszym językiem, w stan takiej bardzo poważnej depresji. Szatan miał wolny dostęp do serca Saula. Zaczęło się u niego jakieś głębokie przygnębienie, całe jego życie zmieniło się. Saul od tego momentu stał się gnuśny, zgorzkniały, mściwy. I to jest też ostrzeżenie dla każdego z nas. Jeżeli odsuwasz się od obecności Ducha Bożego, to jesteś narażony, narażona na obecność innych duchowych mocy. Dlatego, że świat duchowy nie zna próżności. Nie zna próżni. Przepraszam, próżni. Nie jesteśmy pustym pudełkiem. Jeżeli w jakimś momencie to pudełko jest puste, to coś lub ktoś go zapełni. Umysł człowieka, serce człowieka, dusza człowieka nie jest pustym pudełkiem. Zawsze ktoś lub coś je zamieszkuje. Jeżeli nie Duch Pański, to może być, to jest jakaś inna rzeczywistość duchowa, jakaś inna osoba, istota, obecność, moc i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie pielęgnujesz w sobie radości, wdzięczności w Duchu Świętym, mamy stan odwrotny. Pojawia się zagrożenie przygnębienia, zgorzknienia, lęku, depresji, jakiegoś żalu. I pamiętajcie, że kiedy mówimy o czymś takim jak depresja, to nie jest coś, co przydarza się tylko niechrześcijanom. To nie jest tak, że możesz podejść do jakiegoś człowieka, który zmaga się z depresją i powiedzieć, ha, ty nie masz wiary, ty chyba jesteś niewierzący, ty w ogóle pokutuj lepiej, nawróć się. Pamiętajcie, że depresja może być chorobą duszy, ale może być też chorobą umysłu i chorobą ciała. Pamiętajcie, że depresja może mieć podłoże duchowe, ale może mieć też podłoże psychiczne. Może mieć źródło w jakimś traumatycznym przeżyciu. I Saul znajdował się w takim dziwnym, niebezpiecznym stanie psychicznym, stanie duchowym. Zobaczcie, że u Saula ten jego stan był spowodowany odsuwaniem się, powolnym odsuwaniem się od Bożego światła. To pokazuje, że stan psychiczny człowieka może, mówię, że może. Stan psychiczny człowieka może mieć przyczynę w jego nieuporządkowanej relacji z Bogiem, w jego nieuporządkowanym życiu, w jakiejś zawiści, która go zżera. Mówię, nie musi tak być, ale nie możemy tego wykluczyć. Może tak być. Nie możemy programowo twierdzić, że stan depresji jest na pewno związany z jakimś grzechem, więc pokutuj. To byłoby okrucieństwo, to byłoby niedojrzałe. Ale nie możemy programowo twierdzić, że tak nie jest. Każdy przypadek jest indywidualny i mądrość polega na tym, że chcąc komuś pomóc w jego przeżyciach, stanach psychicznych i tak dalej, dobrze jest po prostu popytać, porozmawiać, czy chodzi o jakieś biologiczne dolegliwości, czy chodzi o jakieś duchowe moce, duchowe zmagania, dlatego że ciało i duch są ze sobą powiązane. Czy chodzi o jakieś mocne przeżycie, rozstanie, śmierć kogoś bliskiego, czy chodzi o sytuację w pracy, w rodzinie, a może chodzi o jakiś niewyznany grzech, ukryty grzech, może nieuświadomiony grzech, który odsuwa cię od Boga. Także summa summarum, dbaj o swoją duchową dietę, duchową kondycję, napełniaj swoje serce i umysł Bożym Słowem, Bożą muzyką, Bożymi książkami, obecnością Bożych ludzi, bo Saul, pamiętajcie, to nie było nagłe odstępstwo. To nie było tak, że Saul mówił, kocham Pana, a następnego dnia się obudził, mówił, a już postanawiam żyć w grzechu. Nie, to było stopniowe, krok po kroku. Także to utrapienie od złego ducha nie było nagłe, nie było przypadkowe. To był krok po kroku, droga ku odstępstwu, zasmucanie Ducha Bożego, nieposłuszeństwo i odsuwanie się od Boga i Jego ludu. Dlatego uważajmy też z tymi malutkimi kompromisami, malutkimi krokami odsuwania się od Boga. Jeden grzech, no co się stanie? Malutki. Potem kolejny. Nie pójdę na jedno nabożeństwo w niedzielę. No co się stanie? Tak jestem wierzący. A potem druga niedziela, trzecia, czwarta, piąta. Słuchajcie, takie rzeczy to nie są nawet kwestie, które powinniśmy brać pod uwagę. W zasadzie przyjdę do Chrystusa, do stołu Pańskiego, przyjdę po pokarm do Chrystusa, słuchać Słowa Bożego, karmić się Jego mocą. To nie jest nawet kwestia, którą jako wierzący powinniśmy rozważać. Bóg chce cię wzmocnić, Bóg chce cię posilić, Bóg chce cię napełnić swoim duchem, więc tym bardziej czerp, po prostu czerp garściami i raduj się w Chrystusie. O nabożeństwie chociażby. Myśl w kategoriach ostrzeżenia, jeśli chodzi o Saula, że nie chce być jak Saul, nie chce malutkimi kroczkami odsuwać się od Boga i zgromadzenia Jego ludu. Nie chcę małych kompromisów. Kiedy Bóg mówi, przyjdź, wszystko zastawione. Nie mów, ciekawa propozycja. Pozwól, że to rozważę. Przyjdź, raduj się, czerp i z wdzięcznością odpowiadaj. I przy tej okazji też pojawia się pytanie, skoro Duch Pański odszedł od Saula i zaczął go trapić duch zły od Pana, pojawia się pytanie, które wielu zadaje, czy w takim razie Saul był prawdziwie odrodzonym człowiekiem? Czy Duch Święty może opuścić człowieka odrodzonego duchowo? I jak uważnie słuchacie nauczań w naszym kościele, wiecie, że tak, nie wierzymy, że ktoś, kto jest narodzony na nowo, może przestać być narodzony na nowo. Że ktoś, kto jest w rękach Chrystusa, kto jest odrodzony, prawdziwie odrodzony, może odpaść, dlatego że jest chroniony mocą Bożą, tak iż nic i nikt nie jest w stanie go wyrwać z ręki Pańskiej. I teraz jak traktować to odstępstwo Saula? Kim on był? Na temat Saula są różne opinie i nie sądzę, że Biblia daje nam podstawy, żebyśmy jednoznacznie stwierdzili, czy Saul uległ chwilowemu zwiedzeniu, że był wierzący, tak, ale uległ jakiemuś chwilowemu zwiedzeniu i spotkamy go w niebie, czy też był nieodrodzony, lecz przez cały czas zachowywał pewne pozory pobożności. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale jedną rzecz musimy podkreślić. Niekiedy popełniamy błąd, sądząc, że jeśli Duch Święty jest dany człowiekowi, to wtedy odbywa się to wewnętrzne odrodzenie, narodzenie na nowo, w tym sensie nowotestamentowym. Duch Święty ma o wiele szersze możliwości działania i umiejętności działania niż tylko nawrócenie człowieka. Oczywiście nasza wiara jest rezultatem przemiany naszego serca, które odbywa się za sprawą Ducha Świętego, ale działalność Ducha Świętego jest o wiele szersza niż tylko przemiana serca. Na przykład, kiedy Duch Święty wstępuje, w Starym Testamencie mamy przykład Besalela, człowieka o imieniu Besalel, na którego wstępuje Duch Święty i co się dzieje? Duch Święty umożliwia mu wykonywanie przepięknego rzemiosła. O tym czytamy w Księdze Wyjścia 31. Rzekł Pan do Mojżesza, oto wybrałem Besalela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, srebrze, w brązie, rzeźbieniu kamieni do oprawy i rzeźbieniu drzewa oraz wykonywaniu różnych dzieł. Czyli nie jest powiedziane, że kiedy Duch Święty zstąpił na Besalela, to Besalel został odrodzony duchowo. Nie wiemy, kim on był. Wiemy, że kiedy Duch Święty zstąpił na niego, napełnił go, otrzymał niesamowite możliwości, umiejętności w pracach, w złocie, srebrze, brązie i tak dalej. To przy okazji nam pokazuje, że chociażby prace rzemieślnicze, to nie jest jakaś taka, to nie jest cielesna rzecz. To jest też rzecz duchowa. Besalel był napełniony Duchem Świętym, żeby móc być skutecznym i dobrym w tym, co robił. Kiedy Duch Święty zstąpił na Samsona, to znowu czytamy, że otrzymał szczególną moc i możliwość rozrywania lwa rękoma. To było też coś nadprzyrodzonego, ale kiedy Duch Święty go opanował, to nie czytamy, że nagle stał się odrodzony duchowo. Prawdopodobnie, myślę, że Samson był człowiekiem wierzącym, był narodzony na nowo, ale zwracam uwagę na to, że kiedy Duch Święty opanował go, to czytamy w Księdze Sędziów 14:6, wówczas opanował go Duch Pana, tak że lwa rozdarł, jak się koźle rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku, jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. Czyli znów moc Ducha Świętego wstępuje na człowieka, staje się silny, ma nadprzyrodzone, nieludzkie moce i siłę. I znów nie oznacza to, że kiedy Biblia mówi o tym, że Duch Święty na kogoś wstąpił, oznacza to regenerujące działanie, odradzające działanie. I to samo dotyczy tutaj Dawida i Saula. To samo dotyczy zarządzania królewskiego. Kiedy Duch Święty odszedł od Saula, to nie czytamy, że Saul stracił zbawienie. Kiedy Duch Święty odszedł od Saula, raczej, tak jak Samuel powiedział, utracił panowanie i królestwo. Wiele lat później, kiedy Dawid żałuje swojego grzechu, kiedy zgrzeszył cudzołóstwem, z Batrzebą, to zobaczcie, o co się modli. Nie mówi, Panie, zgrzeszyłem, utraciłem zbawienie, i proszę, żebyś mi przywrócił zbawienie, żebym odzyskał zbawienie na nowo. Raczej modli się, Panie, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Tak modlimy się również słowami Psalmu 51. Przywróć mi radość, bo każdy mój grzech zasmuca Ciebie, niszczy naszą relację. Tak jak jeżeli dziecko zgrzeszy przeciwko tacie czy mamie, nie mówimy, przestajesz być moim dzieckiem. Raczej grzech wchodzi w relacje pomiędzy nami, odsuwa nas od siebie, niszczy nasze więzi. Kiedy Dawid prosi Boga, Panie, nie zabieraj mi swojego ducha, to prosi przede wszystkim o to, żeby jego dynastia nie rozpadła się w jego rękach. Wie, że na to zasługuje, kiedy zgrzeszył, podobnie jak Saul, ale prosi o łaskę, której Saul nie otrzymał, bo nie prosił. Także stan Saula był na tyle poważny, że słudzy byli w stanie dostrzec, że jest jakiś problem z nim, że popadł w jakieś naprawdę przerażające przygnębienie i poradzili mu lekarstwo. Tak? Nie powiedzieli, no taka jest wola pańska. Nie. Szukamy ulgi, szukamy lekarstwa. I co mu poradzili? Werset 15 i 16. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, to duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię zły duch od Boga i ulży ci. Saul zgodził się na to, odpowiada, rozejrzyjcie się dla mnie, za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, betlejemity, zdającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał wtedy Saul posłańców do Isajego z rozkazą, przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. Zobaczcie też przy okazji tutaj, jak opisany jest Dawid. Znający się na grze, dzielny rycerz, mąż waleczny, wymowny, urodziwy i Pan jest z nim. Zobaczcie, że te wszystkie cechy to były rzeczy widzialne. Nie? To charakterystyka Dawida była dostrzegalna nawet przez tych, którzy pewnie go osobiście nie znali. Jego odwaga, umiejętności, pobożność to nie było coś, o czym sam o sobie pisał gdzieś tam na tablicy facebookowej. To było coś, co było widoczne. I w ten sposób trafił Dawid na dwór królewski. I co ciekawe, opatrznościowo Dawid trafił na wzór królewski wskutek stanu Saula. Stan Saula wprowadził Dawida na drogę w kierunku tronu. To nam pokazuje, że Bóg w dobrych celach używa nawet nieszczęść, grzechu. Grzechu Saula, nieposłuszeństwa Saula, zła. Używa różnych rzeczy, żeby realizować swój odwieczny plan i swoje zamiary. To nie oznacza pochwały dla grzechu, to nie oznacza zła. Nie możemy powiedzieć na przykład, że bracia Józefa w Starym Testamencie dobrze zrobili, że wrzucili brata do studni, bo dzięki temu ostatecznie Bóg sprawił, że Józef stał się nadzorcą w Egipcie. Czyli poprowadził tą całą sytuację ku dobremu. Tak, ale użył zła i grzechu braci Józefa. Nie możemy powiedzieć, że wyrok skazujący na Chrystusa był dobry, bo dzięki temu dokonało się twoje odkupienie. Możemy natomiast powiedzieć, że Bóg używa różnych rzeczy dla swoich celów i że nie ma w tym przypadku. Także dobre skutki nie zawsze są dowodem na dobre środki. Jeżeli chcesz ocenić środki, standardem jest Boże Słowo, a nie obserwacja skutków. Na przykład, skoro niewierzący ojciec i wierząca matka mają wierzące dzieci, niektórzy by powiedzieli, no to oznacza, że ślub chrześcijanina z niechrześcijanką jest okej. No bo zobacz, mają wierzące dzieci. Skutki są przecież dobre. I odpowiadamy, taki ślub nie jest okej. A wiemy to skąd? Z Pisma Świętego, a nie z empirycznych jakichś obserwacji. Naszym autorytetem nie są nasze oczy, uszy, ale Boże Słowo. I czytamy, że ojciec Dawida, Isaj, czy Jesse, posyła swojego syna do Saula, przekazuje Dawidowi chleby i łagiew wina i koziołka, żeby przekazał Saulowi, tak? Czyli Dawid nie idzie z pustymi rękoma. Ten, który jest obrazem Chrystusa, przynosi chleb i wino temu, który jest trapiony przez złego ducha. Można to też odbyć. Zastosowanie jest takie. Chrystus przynosi tobie dobre dary, chleba i wina, nam, którzy jesteśmy trapieni przez różne sytuacje, różne wyzwania. I Saul, czytamy, że polubił Dawida do tego stopnia, że chciał, żeby ten został jego giermkiem. I co robi Dawid, widząc Saula w takim stanie? Dawid nie mówi, moje panowanie jest bliskie. Chłop, który stoi mi na drodze do tronu, jest trapiony przez złego ducha. Już widać, że powoli Bóg go osądza i odsuwa od panowania. Dawid nie zaciera rąk w geście zadowolenia, ciesząc się, że jednak obejmę panowanie szybciej niż myślałem. Zanim Dawid staje się królem, jest tutaj muzykiem, można powiedzieć nawet egzorcystą, bo jego gra na harfie powoduje, że Duch Święty, że zły duch, który trapi Saula, odchodzi. W 23 wersecie czytamy, a gdy zły duch od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. W Piśmie Świętym muzyka jest bardzo często powiązana z Duchem Świętym. Muzyka niesie zachętę, muzyka niesie pokrzepienie, Ale wiemy też, że muzyka może wprowadzać w stany niepokoju, stany przygnębienia, stany lękowe, stany buntu. Pismo Święte mówi, że muzyka niesie ze sobą pewien nastrój, tak? Takie rzeczy jak tempo, melodia, rytm. One coś wyrażają, coś komunikują. Inny rodzaj muzyki jest wykonywany podczas pogrzebów czy żałoby, a inny na weselu. Kiedy syn marnotrawny powrócił do domu z przypowieści Jezusa, starszy brat był w stanie usłyszeć muzykę, nie wiem, myślę, że to był jakiś kwartet jazzowy, który ojciec wynajął do grania gdzieś na podjeździe. I tu również widzimy, że kiedy Saul był zmartwiony, to pewien szczególny rodzaj muzyki, którą grał Dawid, był w stanie rozpromienić jego ducha. Rodzaj muzyki wykonywanej przez Dawida niósł Saulowi ulgę i było mu lepiej. Więc myślę, że to nie był jakiś gotycki rock, myślę, że to nie był jakiś industrialny metal. Tak jak powiedziałem, że w Biblii Duch Święty jest związany z muzyką. Śpiew w kościele, to jest takie zastosowanie dla nas, śpiew w kościele jest sposobem napełniania się Duchem Świętym. Śpiew w kościele jest narzędziem duchowej bitwy. Trapi cię zły duch? Śpiewaj psalmy, śpiewaj Boże pieśni. Muzyka w Biblii, szczególnie muzyka uwielbiająca Boga, jest strategią duchowych bitew. Mamy to w historii Jehoszafata, który wyruszył na wojnę, ale przed nim grali muzycy. Można powiedzieć, to była jakaś procesja liturgiczna, która spowodowała zwycięstwo w bitwie. Kiedy Izraelici okrążali mury Jerycha, strategią ich bitwy, ich walki były trąby, czyli muzyka. Innymi słowy, traktuj śpiew, muzykę poważnie. Bądź w kościele jak żołnierz, który, czy jak rycerz, który staje przed bitwą na polu i śpiewa hymn, żeby zagrzać się, że tak powiem, do duchowej bitwy, czy do fizycznej w przypadku żołnierza. Bądź jak piłkarz, który, czy kibic na stadionie, który przed meczem śpiewa na całe gardło hymn narodowy. Trzy rzeczy podsumowując to, co powiedzieliśmy. Bóg wprowadza na scenę Dawida, przygotowuje go do roli króla i przygotowuje go do roli króla, zobaczcie jak. Mówiliśmy o tym, że był pasterzem, który chronił owce. Bóg przygotowywał go do tego, żeby był pasterzem dla owiec Izraela. Można powiedzieć, był ochroniarzem owiec, był wojownikiem. Ale jego przygotowaniem do roli króla w tym urywku, zwróćcie uwagę, że jest służba giermka na dworze Saula. Dawid, kiedy idzie do Saula, nie odnosi się do niego z pogardą. Na zasadzie, zgrzeszyłeś, hej chłopie, ty zgrzeszyłeś, a mnie przecież Samuel namaścił już na króla, więc chłopie, spadaj stąd, teraz ja jestem królem. Nie, zobaczcie, że jest pokorny, jest cierpliwy i jest wierny w swoim zadaniu. On czeka na Boży czas, kiedy obejmie tron. I w tym jest też obrazem Chrystusa, który również, Jezus też mógł sięgnąć po władzę. Pamiętacie, będąc kuszony przez diabła, ten mu odmówił wszystkie królestwa. Jezus odmówił. I to nie dlatego, że Jezusa nie interesuje panowanie, nie interesowało go objęcie tronu. Chrystus czekał na właściwy czas. Wiedział, że jego droga wiedzie przez służbę, uniżenie i krzyż. Dawid jest obrazem Chrystusa. Robi to samo. Potrafi cierpliwie czekać na Boży czas, aż obejmie tron. Ale droga do tego wiedzie przez służbę giermka. Druga rzecz. Nie znamy serca Saula, nie wiemy, co tam u niego się działo, ale jeżeli był nieodrodzony, to to oznacza, że muzyczna służba Dawida u jego boku, ta muzyczna służba Dawida u jego boku ukazuje, że niewierzący do pewnego czasu będą korzystali z dorobku wierzących. Kiedy nieodrodzony człowiek dołącza do kościoła, bo podoba mu się na przykład muzyka, to zadziała na jakiś czas. Tak jak tutaj. To działało do czasu. Ale potem to nie wystarczy. Z czasem widać owoce serca. Aż wreszcie nastąpi taki moment, kiedy człowiek nieodrodzony nie będzie w stanie znieść obecności wierzących, obecności Ducha Świętego i Światła, I tacy ludzie albo wtedy po czasie odchodzą z kościoła, albo prześladują wierzących. I tak się dzieje w tej historii. Saul korzysta z umiejętności Dawida, ale jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, to będzie trwało tylko do czasu. Dlatego, że z czasem Saul już nie będzie w stanie znieść obecności Dawida, będzie chciał go zabić. I ostatnia rzecz. Duch Święty zstępuje na Dawida i od tego momentu kończy się dla niego spokojne życie. Od tego momentu zaczyna się misja. To oznacza, że obecność Ducha Świętego w twoim życiu oznacza zmiany. I to dobrze. Oczywiście te zmiany mogą nas niepokoić. One mogą wywoływać jakiś strach, niepewność. Ale kiedy Duch Święty napełnia człowieka, kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka, to oznacza koniec leżakowania, koniec wakacji. I to jest sposób Bożego działania. Bóg stawia namaszczonego na króla Dawida pośrodku największego zagrożenia. Bóg namaszcza Dawida, wstępuje na niego Duch Święty i co Bóg mówi? Dobra, to cię posyłam teraz w otoczenie wrogiemu tobie, Saula. Podobnie z Chrystusem. Bóg stawił swojego namaszczonego pośrodku wrogich mu przywódców religijnych, ludzi, którzy chcieli go zabić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wyzwania, różne walki duchowe w twoim życiu, to nie jest coś, co powinno cię dziwić. Wtedy dziękuj Bogu. Tak, to znaczy, że jestem żołnierzem. Bóg mnie powołał, napełnił mnie Duchem Świętym i to jest normalna rzecz i dowód na to, że Duch Święty powołuje też ciebie do służby. Pomódlmy się. Miłosierny Boże, dziękujemy Tobie za moc Ducha Świętego, który odradza nasze serca, przemienia nasze serca, ale Jego działalność jest dużo szersza. Ty, Panie, poprzez moc Ducha również wyposażasz nas do szczególnych zadań. Nadajesz każdemu z nas różne, odmienne umiejętności fizyczne, umysłowe. Dziękujemy Tobie, że każde nasze powołanie jest tym szczególnym powołaniem, które wymaga też mocy Twojego Ducha, ponieważ jest duchową służbą dla Ciebie. Tak jak czytaliśmy o rzemieślniku, który wyrabiał piękne rzeczy ze złota, srebra, z brązu. Tak jak czytaliśmy o Samsonie, którego Duch Święty wypełnił do tego, aby był silnym wojownikiem. Panie, prosimy Cię o moc Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujemy Tobie za przykład Dawida, za jego cierpliwość, uniżenie, służbę. Widzimy to też w służbie Chrystusa, że Jego droga również przez uniżenie, przez odrzucenie wiodła do chwały pustego grobu i zmartwychwstania i objęcia panowania. Prosimy Cię, Panie Boże, też o takiego pokornego ducha, o moc Twojego ducha w naszym życiu, o owoce Twojego ducha w naszym życiu. Dziękujemy Tobie raz jeszcze za pouczenie, przypomnienie, że jesteśmy w Twoich rękach bezpieczni, że potrzebujemy Twojego namaszczenia i umocnienia, abyśmy byli skuteczni w naszych powołaniach. Amen.